dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiejszy tytuł kazania będzie polsko-hiszpański. Ostatnio jestem zafascynowany językiem hiszpańskim. Wczoraj byłem na nabożeństwie też w języku hiszpańskim, które było całe prowadzone w języku hiszpańskim i stwierdzam, przynajmniej według mnie, że język hiszpański został stworzony przede wszystkim po to, żeby chwalić Boga. Nie wiem, czy ktoś się ze mną zgodzi, ale to jest moja osobista teoria. Tam jest tak dużo pięknych słów, które wyrażają miłość do Boga, może dlatego, że ten język wywodzi się z łaciny i tam są takie doniosłe słowa, które czasami kojarzą nam się z kościołem katolickim, rzymskokatolickim, przełożone na polski język, ale tak naprawdę to są pochodzą z języka łacińskiego. Dobrze, nie będę się rozwodził nad tym, bo to nie jest dzisiaj głównym tematem, o którym chciałem mówić. Chciałem nawiązać, tak jak to jest w zwyczaju, że często ten, kto zaczyna nabożeństwo, dzisiaj Artur rozpoczął nabożeństwo, bardzo mocno nawiązuje to do myśli, o której ja będę mówił też dzisiaj. Jakoś tak dziwnie Pan Bóg prowadzi czasami, nawet nie czasami, a bardzo często różne sytuacje w zborze podczas nabożeństwa, że pokrywają nam się te myśli bardzo mocno. I dzisiejszym moim tematem jest właśnie alaba adios, czyli chwal Boga. Wiecie, wczoraj ta pieśń tak mi się utkwiła mi w głowie. To jest takie proste słowo, nie? Po hiszpańsku dokładnie to znaczy. Chwal Boga, alaba adios. Możecie sobie wrzucić w YouTube'a dzisiaj po nabożeństwie te słowa, możecie posłuchać tej pieśni, piękna pieśń. Ale nie pieśń jest dzisiaj naszym tematem, a mianowicie treść tego tytułu. Chwal Boga. I tutaj taki ładny obrazek znalazłem. Tutaj właśnie po hiszpańsku jest napisane Momentos en vivo. Bardzo dobrze mi to pasowało do tego, o czym chcę powiedzieć. Momentos en vivo to jest chwila życia, dosłownie. I to właśnie bardzo mocno nawiązuje do tego, co Artur powiedział, że tak jak tam na górze zapisałem ten werset, dni człowieka, to jest werset z Księgi Psalmów, dni człowieka są jak trawa, tak kwitnie jak kwiat polny, gdy wiatr nań powieje, już go nie ma, już go nie ujrzy miejsce jego. Ja ten werset zrobiłem na takiej tabliczce, nakleiłem go na grobie mojej mamy w Łukowie i on bardzo dobrze, bardzo lubię ten werset, bo on pokazuje nam, że nasze życie jest chwilą. My życzymy siostrze Wandzie długiego jeszcze życia, ale wiemy, że ty i tak daleko długo przeżyłaś pewnie wszystkich innych, bo Słowo Boże mówi, że lat mamy 70, a jak Bóg da 80, a ty siostro masz już dobrze ponadto, prawda? Także masz wielkie błogosławieństwo od Pana, ale wiemy, że nasze życie jest krótkie. W stosunku do wieczności jest krótkie. I teraz pytanie, jak wykorzystujemy to życie? Jako człowiek wierzący, jak wykorzystujemy? Czy tak jak Artur powiedział, czy sprzedajemy tego Chrystusa, czy chcemy żyć tym Chrystusem każdego dnia? I właśnie to słowo chwal Boga, wiecie, to jest takim słowem, które powinno nam przyświecać przez całe nasze życie. Chwal Boga. Jesteśmy stworzeni po to, ja tak uważam, żeby chwalić Boga. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Bóg stworzył nas dlatego, żebyśmy Go chwalili. Kiedyś słyszałem, a to samolubstwo jest. Że Bóg jest taki samolubny, stworzył sobie człowieka tylko po to, w takim głównym celu, żeby go chwalił. Tak, bo miał takie prawo, bo jest Bogiem. Ale wiecie, my przez to, że chwalimy Boga, możemy mieć również wielkie błogosławieństwo w swoim życiu. Możemy mieć wielką obfitość błogosławieństwa w swoim życiu, ale musimy zrozumieć, co to znaczy chwalić Boga. Co to znaczy chwalić Boga? I tak jak tutaj widzicie za mną, możemy to robić oczywiście przez uwielbienie Boga, tak jak to robimy. Możemy chwalić Boga, kiedy Mu gramy, kiedy Mu śpiewamy, kiedy się radujemy przed Nim. Tak, to jest prawda. I to jest pierwsza część, wiecie, tego, co Bóg rozumie jako chwalenie Jego. I w Ewangelii Jana, nie musicie otwierać tego, chociaż możecie otworzyć, jak chcecie, ale myślę, że wielu z nas zna ten fragment. W Ewangelii Jana w 4 rozdziale, w 23 i 24 wersecie, tam jest opisana historia Jezusa, kiedy się spotkał z Samarytanką. I on jej wytłumaczył, co rozumie przez to, jak powinno wyglądać chwalenie Jego. Pamiętacie, co powiedział? Tak, oczekuję, że będą mnie chwalcy chwalili w duchu i w prawdzie. W duchu i w prawdzie. Wiecie, mówiłem o tej historii. Wspominałem tę historię, kiedy wróciliśmy z Ewą z Majorki. Byliśmy na Majorce kilka dni, ale może nie wszyscy słyszeli, więc ją powtórzę. Kiedy tam poszliśmy do tej stolicy, wiecie, ja nie lubię dużych tłumów i trochę tam pochodziłem, pozwiedzałem, a potem sobie stwierdziłem, że idę sobie posiedzieć do parku nad morzem. No i sobie usiadłem w parku i była taka niezwykła sytuacja, podeszła do mnie pewna osoba i podarowała mi werset. I ten werset był nie tylko do inspiracją do tego, żeby myśleć o tym, co tam jest napisane, ale inspiracją też do tego kazania, które możecie dzisiaj słyszeć. Także dużą robotę zrobił ten fragment i dużą robotę zrobiła ta sytuacja, chociaż dla mnie była tak niesamowita, że mało takich sytuacji miałem w swoim życiu, chociaż była tak naprawdę bardzo prosta, ale była niesamowita. I tam był napisany fragment z listu do Rzymian, z 8 rozdziału, bo dzisiaj będziemy skupiać się na tym fragmencie, z 8 rozdziału, ale z samego końca tego rozdziału, czyli z 28 wersetu. Przeczytam go jeszcze raz. Najpierw z Biblii Warszawskiej. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Ale wiecie, siedziałem wtedy na tej ławce i miałem akurat otwarte tłumaczenie Piotra Zaręby, tłumaczenie tak zwane literackie, bo tam jest tłumaczenie dosłowne i tłumaczenie literackie i to tłumaczenie literackie. I od razu pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, to po polsku przeczytałem ten fragment właśnie z tego tłumaczenia. I tam jest napisane coś takiego. A wiemy, że kochającym Boga, to jest tym, którzy są powołani zgodnie z Jego planem, wszystko służy ku dobremu. To jest tak dosadniej może określone, takim językiem rzeczywiście bardziej przyjaznym naszemu sercu. A wiemy, że kochającym Boga, uwaga, kochającym Boga, czy uważasz się za człowieka kochającego Boga na tej sali? Czy jest ktoś taki, kto uważa się za człowieka kochającego Boga? No jedna osoba jest, to dobrze. Myślę, że jest nas więcej oczywiście. A wiemy, że kochającym Boga to jest tym, którzy są powołani zgodnie z Jego planem. Zobacz, jakie to jest proste. Jeżeli jesteś osobą, która kocha całym sercem Boga, to nie musisz robić teologicznego rozważania, czy jesteś powołany, czy nie jesteś powołany, czy predestynacja ciebie dotyczy, czy nie dotyczy. To słowo mówi tutaj wyraźnie. Jeżeli kochasz Boga, to jesteś powołany zgodnie z Jego planem. Koniec, kropka. I to jest zupełnie oczywiste i wystarczające, przepraszam. A druga część tego fragmentu mówi o tym, że jesteś powołany zgodnie z Jego planem, jeżeli Go kochasz, ale wszystko, co się w twoim życiu dzieje, powiedzcie wszystko. Rzadko to robię, ale dzisiaj was poproszę. Wszystko, tak tu jest napisane, wszystko służy ku dobremu. Wszystko służy ku dobremu. Okej, ale to by było za proste. Chociaż Ewangelia jest prosta, ale trzeba werset patrzeć w kontekście. Zgadzacie się ze mną? Nie można go wyrwać tylko z treści i powiedzieć tak, to jest słowo, które tutaj wierzę, prawda, ale zupełnie odczepione od całego kontekstu. Więc tak, Bóg chce, żeby wszystko w twoim życiu służyło ku dobremu. Ja jestem absolutnie o tym przekonany, bo tak mówi Boże Słowo. I ja nie będę kwestionował tego słowa. Nawet jakby wszyscy ze mną tutaj na tej sali się nie zgodzili, to ja nie zakwestionuję, bo tak jest tutaj napisane, że wszystko służy ku dobremu. Ale Bóg przez apostoła Pawła w tym liście napisał coś więcej. Napisał coś więcej o ludziach, którzy właśnie go kochają. Napisał, jacy to są ludzie. Jak widzi takiego człowieka? Bo to jest koniec, tak? To jest podsumowanie, można powiedzieć, tej treści, ale przez cały ten fragment od pierwszego wersetu jest powiedziane, jak by chciał, żeby człowiek przeżywał swoje życie, to co dzisiaj słyszeliśmy. Jak powinieneś, drogi bracie, droga siostro, kiedy jesteś nawrócony, kiedy jesteś wierzący, czy to od tygodnia, czy to od miesiąca, czy to od pół roku, czy to od 20 lat, jak powinieneś przeżywać swoje życie, żeby go nie zmarnować? Bo ono jest tylko chwilą, tak jak tutaj jest napisane, tak? Jest momentem, chwilą życia, tak? Momento en vivo po hiszpańsku, chwila życia, tak? I Bóg chce, żebyś go chwalił. Tylko jak to robić? Tak jak Michał powiedział, w duchu i w prawdzie, prawda? W duchu i w prawdzie. Ale co to znaczy chwalić Boga w duchu i w prawdzie? I chciałbym, żebyśmy przeczytali ten fragment, bo ten fragment jest taką instrukcją, można powiedzieć, dla mnie przynajmniej takim, tak to widzę, jest instrukcją, jak chwalić Boga w życiu, w duchu i w prawdzie. Co to znaczy chwalić Boga w duchu i w prawdzie? List do Rzymian, 8 rozdział, od 1 wersetu przeczytamy. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele, aby słuszne żądania zakonu wykonywały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu, nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak Duch jest żywy przez usprawiedliwienie. A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, tędy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez ducha swego, który mieszka w was. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych. Gdyż stworzenie zostało poddane znikomości nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa odkupienia ciała naszego. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy, a nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi? A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie z cierpliwością. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysławionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. A wiemy, że Bóg, tutaj właśnie jest ten werset, a wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. I doczytam jeszcze do końca tego fragmentu. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. A których przeznaczył, tych powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Amen. Jest to jedno z ładniejszych fragmentów Biblii, które bardzo lubię i cieszę się, że mogłem wrócić do niego przez tą sytuację. Jakie najczęściej słowo występuje w tym fragmencie? Duch. Ale i ciało też. Tutaj o ciele też Paweł mówi, tak? O ciele i o duchu. I chciałem od tego zacząć właśnie. O ciele i o duchu, ale zacznę od ciała. Zacznę od ciała. Greckie słowo sarx. Słowo ciało jest greckim słowem sarx. Wiecie, i patrząc, przyglądając się listom apostoła Pawła, można odnieść wrażenie, że posługuje się jakby trzema definicjami ciała. Albo inaczej, można na trójnasób rozumieć, co Paweł rozumiał przez słowo ciało. I na początku oczywiście jest to ciało w formie dosłownej. Na przykład w liście do Rzymian w 2 rozdziale, w 28 wersecie apostoł Paweł pisze, używa tego słowa, albowiem nie ten jest Żydem, który jest nim na zewnątrz i nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele. Zgodzicie się ze mną, że tu chodzi o fizyczne ciało, prawda? No bo jak znamy zasady żydowskie, niektórzy znają lepiej, niektórzy gorzej, to wiedzą, że Żydzi mają pewne zasady odnośnie ciała. Konkretnie, że muszą pewne rzeczy zrobić ze swoim ciałem. Nie będziemy teraz szczegółowo omawiać anatomii tej sytuacji, ale wiemy dobrze, że to się tyczy konkretnie ciała. Tu nie ma żadnych przenośni, żadnych tam domysłów, tak? Więc to słowo też jest używane na określenie ciała fizycznego. Po drugie, Paweł często używa takiego zwrotu katasarka dosłownie, co znaczy według ciała. To jest taka druga definicja. Według ciała dosyć często oznacza to słowo, że patrzy się na pewne rzeczy z ludzkiego punktu widzenia. I tak na przykład Paweł mówi, że Abraham jest naszym praojcem właśnie, używa tego słowa katasarka, według ciała jest tym naszym ojcem, tak? Z ludzkiego punktu widzenia. Również Jezus Chrystus jest synem Dawida, ten katasarka właśnie, według ciała, tak? Według ciała, czyli jakby potomkiem, prawda, według ciała. Inaczej mówiąc, z ludzkiej strony ten Jezus jest synem Dawida. Paweł też na przykład używa tego słowa dotyczącego Żydów, jako do swoich narodowych ludzi ze swojego narodu, tak? Z którymi tam, gdzie się urodził, tak? Że mówi o Żydach właśnie jako swoich krewnych używa tego słowa. Więc oznacza to po ludzku takie więzi relacyjne, prawda? Z którymi jesteśmy powiązani, od których pochodzimy. To taką naszą ludzką cielesność, na to, co patrzymy z ludzkiej perspektywy. Ale jest jeszcze trzeci, myślę, że to jest taka definicja, na której chciałbym, żebyśmy się dzisiaj zatrzymali. I to słowo sargs właśnie tutaj w liście do Rzymian między innymi Paweł nadaje mu zupełnie, zupełnie nowe znaczenie. I ono krótko mówiąc do chrześcijan przypomina im czasy, gdy żyli oni w ciele. Tak? Rozumiemy, co to znaczy, prawda? Że żyłem w ciele. Każdy z nas chyba wie, co to znaczy przed nawróceniem, kiedy żył w ciele. Jeden żył tak, drugi żył inaczej, ale żyliśmy cieleśnie. Słowo Boże mówi, że żyliśmy cieleśnie, nie byliśmy odrodzeni przez Ducha Świętego, żyliśmy po prostu cieleśnie. I słowem ciało, krótko mówiąc, w tej definicji Paweł nie określa naszej tej fizycznej powłoki, wiecie, skóry, kości, wody, czy tam ostatnio robiłem takie badanie na takiej specjalnej wadze technicznej i ona tam, ta waga pokazuje ci procentowo, jaki masz skład swojego ciała. Nawet nie wiedziałem, że tak dokładnie można, to podłącza się takie elektrody do ciała i stoi się tam parę minut na takim specjalnym urządzeniu i ono pokazuje, ile masz wody, ile masz tłuszczu. No to taki mało fajny wynik. Będzie lepiej. Ale w każdym bądź razie zdziwiony byłem, że dzisiejsza technologia potrafi prześwietlić całe nasze ciało i pokazać, jak jesteśmy zbudowani. Ile procent zajmuje kości, ile procent zajmuje krew, ile woda, ile to, ile tamto. I myślę, że tutaj w tej definicji Paweł o tym nie mówi. On się nie skupia na tym, z czego się składa nasze ciało, ale bardziej odnosi się tutaj nie do tej fizycznej powłoki, ale mając to słowo na uwadze, myślę, że dotyczy ona takiej naszej ludzkiej natury. Ludzkiej natury, która jest z nami niestety cały czas. Tak? To są słabości na przykład, to są niemoce, to jest bezradność na przykład. Taka ludzka natura podatna też niestety podatna też na grzech i pokusy. Tak? No to nie jest tak, że zostaliśmy odrodzeni, prawda? I to ta cała przeszłość została i teraz już jest tak wspaniale, prawda? Że już jesteśmy tacy krystaliczni, prawda? Że możemy modelowo pokazać, jakimi jesteśmy wspaniałymi chrześcijanami. Każdy z nas wie dobrze, że tak nie jest. Prawda? Zmagamy się każdego dnia z tym, żeby nie ulec diabłu, tak jak słyszeliśmy dzisiaj, żeby to nasze życie rzeczywiście nie było takim nędznym ludzkim życiem. I na tym myślę, że się skupia tutaj apostoł Paweł. Pokazuje nam, jak powinniśmy żyć. I on nie pokazuje tego, wiecie, że to nasze życie jest oderwane od tej codzienności tutaj, która nas tutaj, z którą się borykamy, prawda, że powinniśmy teraz zamknąć się gdzieś właśnie, tak jak pierwszy kościół, może ogrodzić się jakimiś murami i żyć sobie tutaj, nie ostatnio mówiliśmy, tak, o tej komunie chrześcijańskiej, niektórym się podobał ten pomysł, niektórym nie, ale nie o tym mówi ten fragment. Paweł nie ma na myśli, żebyśmy odcinali się od świata, żebyśmy byli lepsi, żeby nasze życie duchowe wtedy było lepsze. Wiecie, niektórzy tak myślą, że kiedy zostaną pustelnikami, mnichami, prawda, odetną się od tej całej grzesznej rzeczywistości, to będą krystalicznie czyści. Absolutnie tak nie jest. Nawet jak się odetniesz całkowicie od tego świata, to nigdy nie będziesz człowiekiem, który nie będzie miał tej starej natury cielesnej też, niestety. Starej natury grzesznej, która co jakiś czas tam się puka i odzywa. Diabeł też ją bardzo mocno wykorzystuje, tak? Ale tutaj jest definicja na to, jak Bóg chce, żebyśmy żyli pomimo tego. Tak? Jak patrzysz w ogóle na różne sprawy, na różne aspekty? Wiecie, ludzie się różnią tym, albo przynajmniej wierzący powinni się różnić tym, że nie patrzą w sposób cielesny na pewne rzeczy. Tak? My mamy te same problemy, które mają ludzie, którzy chodzą po ulicy. Prawda? My nie różnimy się. Mako przed chwilą stanęła tak i powiedziała, że ma określony budżet na swój pokój. Myślę, że takich ludzi jest bardzo dużo dzisiaj w świecie, bo ekonomia jest jaka jest i ludzie mają dokładnie te same problemy. Czasami mają mało pieniędzy i mają problem, żeby znaleźć mieszkanie. Tak? Dlatego zobaczcie, że ludzi wierzących nie omijają problemy, albo inaczej nie omijają wszystkie te sprawy, które dzieją się dookoła nas. Nie da się tego uniknąć i wyeliminować. I mało tego, Bożym zamiarem jest wcale nie to, żeby wyeliminować z twojego życia wszystkie przeciwności. I ten list wcale o tym nie mówi. W żadnym fragmencie. Ten fragment, który przeczytaliśmy, żeby wyciąć z twojego życia wszystkie rzeczy, które no, są, powiedzmy, problematyczne. Tak? Że Bóg teraz przez swoje błogosławieństwo tak sprawi, że takie rzeczy będą ci omijać szerokim łukiem. Że ty będziesz miał zawsze powodzenie, że ty będziesz miał zawsze zwycięstwo w swoim życiu, że nie będziesz żadnych problemów, żadnych kłopotów, ani finansowych, ani zdrowotnych itd., itd. To nie jest prawda oczywiście. Dobrze o tym wiemy. Ale to słowo pokazuje, że człowiek wierzący powinien w zupełnie inny sposób patrzeć na te kwestie. Nie w sposób cielesny, nie w taki sposób, jak patrzyłeś zanim dostałeś moc Ducha Świętego, ale w sposób duchowy. Co to znaczy, słuchajcie, patrzeć na sprawy w sposób duchowy? Chciałbym, żebyśmy sobie dzisiaj odpowiedzieli na to pytanie. Jak przeżyć życie, żeby patrzeć na te wszystkie rzeczy, przyziemne problemy często, żeby patrzeć na nie w sposób duchowy? Wiecie, takim pierwszą rzeczą, która mi przyszła do głowy, to czasami są spory pomiędzy chrześcijanami. I czasami jak słucham takich pewnych dyskusji albo pewnych problemów, z którymi mówię nawet o ludziach wierzących tutaj, to czasami wydaje mi się, że oni właśnie nie patrzą w sposób duchowy, ale w sposób cielesny. Ja nie mówię tutaj o rzeczach oczywistych, o rzeczach kwestii zbawienia, o kwestii odkupienia, o kwestii pośrednictwa Jezusa Chrystusa, ale o mnóstwie rzeczy. Zawsze mnie to zadziwia, patrząc na różne zbory, kiedy jestem w różnych zborach, że ludzie się kłócą o takie rzeczy, które no naprawdę nie mają kompletnie znaczenia, ale to pokazuje, że żyją w sposób cielesny. A cielesność polega na tym, wiecie, że chcesz przekonać na siłę, na przykład w tej kwestii, chcesz przekonać drugą osobę, że tylko ty masz rację. Tak? Że tylko ty masz rację, że w Biblii stoi wyraźnie, że wieczerza ma być z kielicha, więc tu nie ma dyskusji żadnej. Ja mam takie przekonanie, ja jestem o tym przekonany i moim, że tak powiem, oczywiście często nie mówią te osoby, ale moim celem jest to, żeby przekonać się, że ja mam rację. Wiecie, tylko problem polega na tym, że ta druga strona też uważa, że ma rację. No i teraz pytanie, czy są dwie racje? No nie ma dwóch racji, jest tylko jedna racja. Ale Słowo Boże mówi, wiecie, że nasze poznanie jest cząstkowe. W wielu rzeczach naprawdę jest cząstkowe. I myślę, że dojrzałością chrześcijanina jest zrozumieć to. Ja nie mówię tutaj o tym, żeby teraz bratać się, prawda, z kościołem, który jest odstępczym kościołem i tak dalej. Ale rozumiecie, chodzi mi o takie różne rzeczy, które się dzieją, o takie nasze duchowe spojrzenie. Myślę, że dojrzałość, kiedy przyglądam się czasami na takich ludzi, którzy trochę już przeżyli z Bogiem, to zauważyłem, że oni nie wdają się w takie głupie dysputy. Nie wdają się w jakieś głupie kłótnie, bo oni widzą to z zupełnie szerszej perspektywy. Myślę, że to jest taki pierwszy obraz, który mi przyszedł do głowy, tego duchowego spojrzenia. Tego duchowego spojrzenia nie jest naszym celem, żeby się kłócić i przekonać kogoś na siłę, że ja mam rację. Żeby postanowić i mówić tak, tak masz wierzyć, jak ja wierzę. Tak? Może nie mówiąc tego, tak, ale czasami tak jest, niestety. Więc dojrzałość duchowa to jest taka ważna rzecz, która jest tutaj istotna. No i właśnie dochodząc do kwestii ducha, właśnie to, co powiedzieliście, słowo duch w tym fragmencie występuje, powiedzieliśmy sobie o ciele, słowo duch występuje ponad 20 razy w tak krótkim fragmencie. Myślę, że jeżeli występuje w tak dużej ilości, to chyba warto się temu bardzo bardziej przyjrzeć, tak, o co tutaj chodzi. W języku hebrajskim, myślę, bo to jest też takie mocne odwołanie, to słowo nawiązuje do nazwiska tutaj siostry. Nie wiem, czy siostra pamięta o tym i wie. To słowo ruach oznacza nie tylko duch, ale i wiatr. Tak? Może czasami nawet wicher. Właśnie czasami tak. Że duch przychodzi, wiecie, tak jak wiatr. To jest niesamowite, zawsze mi się podoba to porównanie ducha do wiatru, tak, że nie widzimy czegoś, co ma tak potężną siłę. Nie? Wiatr ma potężną siłę, zgodzicie się ze mną, że wiatr ma potężną siłę. Potrafi wyrwać w ciągu... Wiatr, kiedy przyjdzie jakieś tornado, prawda, czy jakaś taka wielka wichura, to potrafi w ciągu kilku minut wyciąć kilkanaście kilometrów lasu. Drzew, które były zasiane od setek lat czasami. Tak? Taką siłę ma wiatr, a jednocześnie go nie widzimy. I taką siłę ma też duch. Bo duch jest właśnie przyrównany do wiatru. I ruach też w Starym Testamencie oznaczał też nie tylko wiatr, albo moc podobno do gwałtownego wiatru, ale też coś ponadnaturalnego. coś, co się nie mieści w naszej ekonomii, że tak powiem, uzasadnienia, definicjach i tak dalej, coś ponadnaturalnego, coś większego niż człowiek i jego możliwości. Krótko mówiąc, wykraczające poza możliwości człowieka. I krótko mówiąc, Paweł tutaj, posługując się słowem duch, myślę, w tym fragmencie, pokazuje nam, że zanim się nawróciłeś, zanim poznałeś Chrystusa, zanim dostałeś moc Ducha Świętego, wierzę, że dostałeś moc Ducha Świętego, dostałaś, droga siostro, to byłeś zdany na co? Na swoją grzeszną naturę, tak? Tylko i wyłącznie. Nie mogłeś polegać na niczym innym. Ale odkąd jesteś człowiekiem wierzącym, masz moc Ducha Bożego. Masz moc Ducha Bożego. Albo na pewno nie wiem, czy masz, bo nie znam twojego serca, ale na pewno masz dostęp do tej mocy. Na pewno masz dostęp, jest to kwestia twojej decyzji. Ale to jest taki sprawdzian właśnie. Więc skoro moc ta pochodzi nie od ciebie, więc zamiast tego nędznego, takiego słabego życia, nędznego życia, możesz prowadzić w Bożym Duchu zwycięskie życie. No teraz to powiedział, nie? Najpierw mówi o przeciwnościach, a teraz mówi o zwycięskim życiu. Ale zaraz wam pokażę, że to się bardzo ładnie łączy. Że to się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobrze łączy. Dlatego, że nie można zakwestionować tego, że jeżeli masz Bożego Ducha, to możesz prowadzić zwycięskie życie każdego dnia. Każdego dnia. I wiecie, moje pytanie jest, czy prowadzisz swoje życie jako zwycięskie życie? Czy możesz powiedzieć o twoim życiu, że twoje życie jest zwycięskim życiem? Powinno być zwycięskim życiem. Jeżeli żyjesz w duchu, jeżeli patrzysz przez duchową rzeczywistość na wszystko to, co cię otacza, to powinno to być zwycięskie życie, bo duch nie jest, zaraz dojdziemy do tego, duch nie jest duchem strachu, duchem bojaźni, tak? Duch daje życie, daje moc. I jako człowiek wierzący masz moc, masz dostęp do tej Bożej mocy, tak? Możesz żyć zwycięskim życiem każdego dnia, bez względu na sytuację, bez względu na okoliczności, w których żyjesz. Czy faktycznie tak jest, tak? Czy faktycznie tak jest? I tutaj pójdźmy dalej. Od 5 do 11 wersetu przeczytam jeszcze raz ten fragment. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Może tu się zatrzymam. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. I chciałem, żebyśmy teraz zrobili sobie taką małą kartkówkę. Nie będziecie odpowiadać, ale chciałbym, żebyście sami przed sobą uczciwie sobie odpowiedzieli na to pytanie. Doba ma ile godzin? 24. No powiedzmy, odcinamy od tego 8 godzin snu. No bo na to, co się śni, powiedzmy, że mamy większy lub mniejszy wpływ. Nie wiem, nie będę się tutaj wypowiadał, bo nie jestem ekspertem w tym temacie. Różne rzeczy mi się śnią i nie zawsze uważam, że są fajne. Ale na to, co się dzieje poza tymi 8 godzinami, czyli przez te 16 pozostałych godzin, mamy wpływ. Tak? Mamy wpływ. To już nie wykracza poza nasze zrozumienie, poza nasze możliwości. I chciałbym, żebyście zweryfikowali, co, albo inaczej, jak, na czym są skupione wasze myśli nie tylko przez te 10 minut rano i 10 wieczorem, kiedy czytamy Boże Słowo, ale przez te całe 16 godzin, w których żyjemy. Przez te 16 godzin. Tak? Na czym są skupione twoje myśli? Czy są skupione na YouTubie? Czy są skupione może na grach? Tak? Czy są skupione na internecie? Czy są skupione na wiadomościach? Prawda? Czy są skupione na polityce? Bo we wrześniu mamy wybory. Tak? Może to się absorbuje aż tak mocno, że myślisz o tym każdego dnia. Czy TikTok cię absorbuje? TikTok to jest bardzo uzależniająca rzecz, tak na marginesie. Sam to zauważyłem. Można tak przewijać w nieskończoności. I to taka głupawka jest. Także rozumiem młodych ludzi, że nie mogą się od tego oderwać, bo to są rzeczy po prostu uzależniające często. Tak jak słyszeliśmy, tutaj brat ostatnio mówił na ten temat. Czy to cię absorbuje? Czy może absorbują cię inne rzeczy? Może cię absorbuje to, jak urządzić mieszkanie? Może to się tak determinuje, że cały czas zabiera ci to twoje myśli? Albo kupno nowego samochodu może cię absorbuje aż tak mocno, że myślisz o tym codziennie, że chodzi to w kółko po głowie, że szukasz tam, prawda, zastanawiasz się. Może jest to jeszcze zupełnie coś innego. Może to są na przykład jakieś lęki. Może to są na przykład jakieś strachy. Może to są na przykład obawy jakieś o to, co jutro będzie. O to, jak się jutro potoczy życie, bo jest straszne czasy przyszły, prawda? Bo jest wojna, bo jest inflacja, bo jest to, bo jest tamto, bo są jeszcze inne rzeczy. Ale tu to słowo mówi, bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, uwaga. Ale ci, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. pomyśl sobie, jaki procent tych, z tych 16 godzin w twoim życiu, w twoim codziennym życiu zajmują myśli, które są skupione na duchowych rzeczach, a jaki procent zajmują myśli, które są skupione na cielesnych rzeczach. Albo inaczej, zróbcie sobie taki test jutro. Albo pojutrze, albo w środę. Zróbcie sobie taki test, wieczorem usiądźcie i zobaczcie, ile procent myśli, tych, które przeżyłem przez te 16 godzin, czy mniej, może dłużej śpicie niż 8 godzin, to ile tych procentów zabrały mi te ziemskie wszystkie problemy albo ziemskie sprawy, a ile myślałem o duchowych sprawach. Wiecie, i to jest taki pierwszy sprawdzian. Ja wiem, że to nie jest łatwa lekcja. Bo my żyjemy dzisiaj w takim szybkim tempie, prawda? I praca nas absorbuje, i inne rzeczy nas absorbuje, problemy się pojawiają, takie czy inne. I człowiek jest zaangażowany swoimi myślami w to wszystko. Ale ja wierzę, że pomimo tego wszystkiego, człowiek nawet w pracy, nawet w innych sytuacjach może myśleć o Bożych sprawach, może się modlić w ciągu dnia wiele razy. Może dziękować Bogu za to, za sytuacje, które ma, za sytuacje, które Bóg stwarza. Za to, że błogosławi mu chociażby, że ma tą pracę. Chociażby, tak? Więc to słowo mówi, właśnie przypomina nam, że ci, którzy żyją według ciała w tej ludzkiej cielesności, skupiają się na tym, co cielesne. Ci, którzy żyją według ducha, to jest ich determinacją. To ja nie mówię, żeby cały dzień się modlić, tak? Bo słyszałem o tym kiedyś taki żart, no nie, to nie był żart, to była prawdziwa historia. Pewien brat w seminarium nam powiedział, że on nie będzie więcej zatrudniał ludzi wierzących. Dlatego, że oni zamiast pracować, to Biblię czytają. A to jest autentyczna historia, słuchajcie. To nie o to chodzi. To nie o to chodzi, wiecie, żeby zrobić się takim świętym, prawda, że powiedzieć jeszcze, sprawy duchowe są dla mnie ważniejsze, więc ja nie będę tutaj, wiesz, bracie, wierzący do wierzącego, nie, w takiej relacji. Chyba rozumiesz, że sprawy duchowe są ważniejsze. Ja muszę mieć czas na to, żeby poczytać Biblię. Masz czas w swoim domu rano, oczywiście, ale tu masz obowiązek pracować, tak? Ale mimo, że człowiek pracuje, może też myśleć, albo może jego absorbować, mogą go duchowe rzeczy, a mogą go absorbować cielesne rzeczy. Każdy z nas niech sobie odpowie, jak to jest u niego, w jego życiu, tak? Więc krótko mówiąc, apostoł Paweł mówi, że są dwa rodzaje sposobów na życie. Podsumowując, tak? Życie, które jest zdominowane tą grzeszną naturą ludzką, które nastawione jest na siebie, takie egoistyczne, prawda, grzeszne też, tak, i jedynym, że tak powiem, prawem, jedynym celem tego życia są własne pragnienia, zaspokojenie własnych pragnień, tak. Tak żyją ludzie cieleśni i Słowo Boże tutaj jasno mówi, do czego to prowadzi. Ale pokazuje też, że jest inna alternatywa, że w tej samej rzeczywistości, w tej samym kraju, w tym samym miejscu, w tym samym mieście mogą żyć dwie osoby. Jedna może żyć cieleśnie, ale druga może być duchowo, żyć duchowo. I ty możesz być tą osobą, która żyje właśnie w ten duchowy sposób. I tutaj słowo mówi, że jest to dominacja, jest to życie zdominowane właśnie przez Bożego Ducha. I wiecie, taki przykład do powietrza, tak? Że ten Duch Święty jest tym powietrzem, którym ty oddychasz po prostu. Tak? To, co cię otacza, tak jak jesteś uzależniony od powietrza, człowiek nie jest w stanie nie oddychać, tak jesteś uzależniony, w tym dobrym znaczeniu, uzależniony od mocy Ducha Świętego w swoim życiu. I twoje życie znajduje się też pod kontrolą Ducha. To jest coś, o czym myślisz, co cię absorbuje, czym żyjesz po prostu. I myślę, że żyjąc w taki sposób, masz też zupełnie inne spojrzenie na wiele rzeczy. Masz też zupełnie inne spojrzenie na te rzeczy, które cię otaczają. Pomimo, że to są te same problemy, które, tak jak powiedzieliśmy, z którymi mierzą się ludzie, którzy nie są odrodzeni. I myślę, że takie życie jest podobne do życia, pamiętacie, takiego człowieka, który nazywał się Enoch. Pamiętacie Enocha? Jest napisane, że on chodził z Bogiem. Chodził z Bogiem. I dla nas to się tak wydaje, takie dziwne słowo, chodził z Bogiem. Ale ja ci muszę powiedzieć, chcę ci powiedzieć, że ty też możesz chodzić z Bogiem tak jak Henoch. Henoch był takim samym człowiekiem z krwi i kości. Nie wiem, czy miał taki sam skład tłuszczu i wody jak ja, ale może mniejszy, bo wtedy dużo się chodziło, dużo się żyło aktywniej niż dzisiaj, ale był takim samym człowiekiem. Fizycznie był takim samym człowiekiem. I jest powiedziane, że on chodził z Bogiem. Więc to jest dostępne też dla ciebie. Takie chodzenie w duchu z Bogiem każdego dnia. Chodzenie z Bogiem i jest powiedziane, że chodził z Bogiem i co? I Bóg go zabrał. Chodził z Bogiem, po prostu poszedł z Bogiem. Fantastyczne. Ja strasznie lubię ten przykład tego człowieka. Od 10 wersetu. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. A jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, tędy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi wasze śmiertelne ciała przez ducha swego, który mieszka w was. No taka może to dla niektórych teologiczna definicja, ale wiecie, ja myślę, że zaraz dojdziemy do tego, że ona wcale nie jest taka trudna. Czy Duch Święty faktycznie ożywia twoje grzeszne ciało? Czy masz takie poczucie w swoim życiu? Czy nie widzisz tego w swoim życiu? Ja myślę, że to słowo jest też inspiracją i zachętą dla każdego z nas, żebyś widział to, żeby pomimo, że to ciało nie jest wolne od chorób, od problemów, prawda, od zmęczenia czasami, to Słowo Boże mówi, że Duch Święty może to nasze ciało, które mimo, że nie jest tak, jakbyśmy chcieli, ożywić. Pamiętam często ten przykład, jest podawany naszej babci Ewy, tak, babci Tołwińskiej, która przed śmiercią mówiła, że chociaż fizycznie czuje się już zmęczona, to ona w Bogu czuje się coraz bardziej żywa. Słuchaj, nie, to taka parafraza, ale mniej więcej o to chodziło, tak? Człowiek może fizycznie już nie mieć siły z łóżka wstać, ale duchowo może być napełniony mocą Bożą każdego dnia. Słuchajcie, to są dwie różne rzeczy. A jednocześnie my, którzy jeszcze nie mamy takich problemów, że nie możemy wstać z łóżka, myślę, jak tutaj jesteśmy dzisiaj, to dla nas to jest inspiracją, że ten Boży Duch może nas inspirować, pobudzać, zachęcać do tego, żebyśmy żyli tak, jak Bogu się to podoba. I czy tak faktycznie jest? Czy Duch Święty faktycznie ożywia to twoje grzeszne ciało, tą twoją grzeszną cielesność? Tak? Czy żyjesz tak na co dzień, wypełniony właśnie takim Bożym, radosnym Duchem? I wiecie, i to jest właśnie pytanie. Tutaj zobaczcie, że nie ma podziału tutaj. Apostoł Paweł nie robi tutaj podziału, można powiedzieć dzisiaj, na dzisiejszy język, na katolików, na protestantów, na baptystów, na luteran na przykład, nie? Ale się pyta, czy, albo inaczej, to słowo inspiruje nas, czy żyjesz według ciała, czy żyjesz według ducha, tak? Oczywiście, że zbór jest ważny i ważne jest, żeby być w zborze, gdzie karmimy się dobrą, właściwą nauką, ale kluczem tutaj, takim fundamentalnym kluczem dla twojego życia jest to właśnie. Czy żyjesz według ciała, czy twoje życie jest podporządkowane twojemu ciału, czy żyjesz w duchowy sposób. Bo to się przekłada tak naprawdę na wszystko. Na decyzje w twoim życiu, na spojrzenie na różne rzeczy, na to, jak postrzegasz różne problemy, prawda, w jaki sposób się z nimi mierzysz. Wszystko tutaj jest istotne wtedy. I to są tak naprawdę dwa kierunki. To są tak naprawdę dwa kierunki. I werset 15, który bardzo lubię, jeden z moich ulubionych wersetów, on właśnie jakby wyjaśnia nam, myślę, w taki bardzo literalny sposób tą definicję, którą sobie tutaj przeczytaliśmy. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba, Ojcze. Przeczytam go jeszcze w innych, albo może nie będę czytał, tylko w innych tłumaczeniach jest, może tylko napomnę, że tutaj w warszawskiej Biblii jest napisane, by ulegać bojaźni, to jest również tłumaczone, by żyć, by ponownie, albo inaczej, tu jest bardzo ładnie napisane w jednym z tłumaczeń, już nie pamiętam, którym, by ponownie żyć w zastraszeniu. Tak? By ponownie żyć w zastraszeniu. Czy po to dostałeś moc Ducha Świętego, żeby ponownie żyć w zastraszeniu? Żeby ponownie żyć pod naciskiem tej cielesności, prawda, tego świata, który nas tutaj, prawda, atakuje, diabeł przez niego atakuje też na różne sposoby, by ponownie żyć w zastraszeniu, albo czy po to, aby ulegać strachowi. I wiecie, i tutaj jest użyte takie słowo, niesamowite słowo. Jest napisane, w którym wołamy Abba, Ojcze. Co to znaczy Abba? No, wie ktoś z Boże, myślę, że wie ktoś z Boże, bo... Nie, to nie... Tatusiu. Jeszcze raz, tatusiu, nie tato. Tatusiu, jest to takie zmiękczenie hebrajskie bardzo bliskiej relacji, które dziecko ma ze swoim ojcem. Jak kiedyś pojedziecie do Izraela, to zobaczycie, że chłopcy wołają do tatusiów Abba. Słyszałem na własne uszy. To jest słowo, które pokazuje bardzo głęboką, bardzo osobistą więź. I wiecie, ja akurat jestem takim człowiekiem, który się wychowałem bez ojca. Tak się złożyło w moim życiu, więc nie miałem relacji z moim ojcem. Później odnowiłem tą relację, mieliśmy z tatą relację do samego końca jego życia, ale ja tej relacji w dzieciństwie nie miałem takiej, jaka ona być powinna. Ale kiedyś nawróciłem, to zrozumiałem, że z Bogiem mogę mieć o wiele głębszą relację niż z swoim fizycznym ojcem. Nie wiem, czy może dla was to jest inspiracją. Ja nie wiem, jaką ty miałeś relację ze swoim ojcem, ze swoją matką, jak głęboka była ta więź, ale chcę ci powiedzieć, że relacja z Bogiem, tak jak tutaj jest napisane, jeżeli żyjesz w duchu, ona może być o wiele głębsza niż z twoją fizyczną matką, niż z twoim fizycznym ojcem. I możesz ojca, możesz Boga nazywać swoim tatusiem. Ja wiem, że to dla niektórych, kiedyś słyszałem takie modlitwy tutaj, ktoś tak się modlił i dla niektórych to niekomfortowo zabrzmiało. Ja nie mówię o tym, żeby, wiecie, teraz manifestować się z takimi słowami publicznie, chociaż uważam, że to nie jest nic złego też, ale chodzi o to, czy rzeczywiście masz taką relację z Bogiem, że możesz go tak nazywać. Bo to, wiecie, słowa niby są mało istotne, można powiedzieć, a to tylko słowo. Ale wiecie, ale to słowo ma swoją głębię też, tak? To nie jest takie słowo, że gdzieś ten Bóg, prawda, no święty na tronie tam, ale to jest twój tatuś. To jest ktoś tak tobie bliski, że nie ma nikogo bliższego oprócz niego. I wiecie, i doszedłem do wniosku, że ten werset bardzo ładnie to definiuje, bo ty nie możesz mieć takiej relacji z Bogiem, jeżeli nie masz tej relacji w Bożym Duchu. Jeżeli nie jest to oparte na mocy Ducha Świętego, nie masz takiej możliwości. Człowiek w świecie nie jest w stanie zrozumieć bez Ducha Świętego, jak można mieć relację z niewidocznym stworem, często nażywają Boga, czy stworzeniem, jak można mieć taką relację, której się nie widzi, której się nie zna, której się nie dotknęło, która jest, no może nie ma, prawda? Ale myślę, że właśnie kiedy masz moc Ducha Świętego, kiedy chodzisz na co dzień w Duchu Świętym, to jest dla ciebie oczywiste, to jest dla ciebie jak to powietrze, prawda? Że ten Bóg jest tym twoim tatusiem, który jest przy tobie. Jest tym, który jest tak blisko, że możesz mu o wszystkim powiedzieć. Że możesz każdą myślą się podzielić z nim. Każdą refleksją, każdą radością, każdym smutkiem, czymkolwiek. I wiesz, że on nie odrzuci cię. Że on się nie powie, a wiesz, nie mam czasu teraz, albo to jest taki temat, który jest mało istotny, prawda? On jest zawsze zainteresowany tym, z czym do niego przychodzisz. Zawsze jest zainteresowany każdą rzeczą w twoim życiu. I myślę, że to słowo właśnie o tym mówi. Wszak nie wzięliście właśnie ducha strachu, ducha bojaźni, tak? By ponownie żyć w tym strachu, lecz właśnie ducha, który przemawia przez was, w którym wołamy, tutaj jest napisane nawet, tak? To nawet nie jest, w którym myślimy, zobaczcie, ale w którym wołamy. Czyli to, jeżeli wołamy, to nie tylko sercem wołamy, ale to się też, nasze usta są przekaźnikiem tego, tak? Jest napisane, w którym wołamy. Takimi słowami do naszego Ojca. Niesamowite. Taka relacja nie może być oparta na teologicznych rozważaniach, ale może być rzeczywiście oparta wyłącznie na mocy Ducha Świętego każdego dnia w naszym życiu. Ten to Duch świadczy, od 6 wersetu, wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy, a jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Okej, no właśnie i doszliśmy do tego momentu w końcu. Mówiliśmy o zwycięskim życiu. Aleluja, z Duchem Świętym można żyć zwycięskim życiem. Ale zobaczcie, co tutaj dalej apostoł Paweł pisze. Pisze o utrapieniach. Pisze o cierpieniach. O cierpieniach. Wiecie, co to jest cierpienie? No nie, my żyjemy w bardzo komfortowych czasach, kiedy nikt nas nie prześladuje za wiarę, kiedy nie mamy tortur. Ale apostoł Paweł wiedział, co to są cierpienia. Kiedy oberwał jakimś biczem po plecach, kiedy, wiecie, ktoś mu kamieniem w niego rzucił, to myślę, że trochę bardziej osobiście rozumiał swoje cierpienie niż my. Dla nas cierpienie czasami się kojarzy z bardzo takimi błahymi rzeczami, ale myślę, że w tamtym kościele, w pierwszym kościele cierpienie miało moc tego słowa w dosłownym znaczeniu. I apostoł Paweł mówi, że te utrapienia i cierpienia są naszym elementem naszego życia, krótko mówiąc, tak? Bo jest powiedziane, że jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Ale więc sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Więc te rzeczy są nieodzowne. Nie wytniemy ich z naszego życia i wcale to nie jest Bożym planem, żeby były wycięte w naszym życiu. Ale z drugiej strony możesz żyć każdego dnia zwycięskim życiem. Jak to połączyć, słuchajcie? To jest niezwykłe. To jest, może nawet niezwykłe to nie jest słowo, ale po ludzku mówiąc, jest to niemożliwe. I po ludzku mówiąc, wręcz to jest absurdalne. Bo nie można żyć zwycięskim życiem, mierząc się w kółko z cierpieniami i z przeciwnościami. Ale Słowo Boże tak mówi, słuchajcie. To nie ja to wymyśliłem. Żebym ja to wymyślił, to moglibyście mnie tutaj powiedzieć, że się mylę, że głupotę opowiadam, nie? Ale Słowo Boże o tym mówi. Zobaczcie, najpierw czytamy, że mamy żyć w duchowy sposób, zwycięskim życiem w Duchu Świętym, a później widzimy, że przyjdą trudności i cierpienia. Myślę, że nic tutaj nie jest bez przyczyny napisane i myślę, że bardzo dobrze to ze sobą współgra. Możesz żyć zwycięskim życiem, mierząc się z przeciwnościami i z trudnościami, ale tylko wtedy, kiedy będziesz się mierzył z nimi w duchowy sposób, kiedy będziesz patrzył z duchowej perspektywy na to, kiedy będziesz patrzył przez pryzmat Bożego Ducha, prawda? I to nie będzie przyjemne czasami, to nie będzie łatwe. Czasami będą wiele takich sytuacji, o której dzisiaj słyszeliśmy, że możesz zostać z budżetem 500 zł na przeżycie, tak, załóżmy. No może tutaj, tak jak Mako mówiła, no różnie może być jeszcze w twoim życiu, tak, różnie może się wydarzyć, ale myślę, że człowiek, który żyje duchowym życiem, to żadna sytuacja nie jest go w stanie wybić z tej Bożej perspektywy, do której jest przeznaczony, do tego, do czego powołał się Bóg i do tego, w jaki sposób powinieneś żyć. Więc możesz, a nawet będziesz miał przeciwności, ale możesz wobec tych przeciwności żyć każdego dnia zwycięskim życiem, właśnie w duchowy sposób. Ale wtedy, kiedy chodzisz w duchu, a nie kiedy chodzisz w ciele. Wtedy, kiedy twoje myśli, krótko mówiąc, nie krążą w kółko wobec zadowolenia swoich potrzeb. Tak? Ale czy zastanawiasz się czasami nad tym, czy twoje życie jest skupione na tym, żeby zadowalać Boga? Żeby zadowalać Boże potrzeby, nie swoje potrzeby, ale Boże potrzeby. Myślę, że to jest jedno z takich Bożych pragnień, żeby tak było w twoim życiu, właśnie żebyś żył w ten sposób, w taki duchowy sposób. I mam taki test dla was, jeszcze jeden, dzisiaj mam trochę testów. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 5 rozdział, 16 werset. To jest mocny test. Myślę, że wszyscy go znamy, to są słowa Pana Jezusa, ale ciekawy jestem waszej odpowiedzi na te... Na pytanie, które zaraz postawię. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 16 werset. Tak niech i wasze światło świeci wobec ludzi, żeby mogli zobaczyć wasze dobre czyny i oddawać chwałę waszemu Ojcu, który jest w niebiosach. I stawiam teraz pytanie całemu Kościołowi. Czy jest tutaj choć jedna osoba na tej sali, która przez twoje postępowanie, przez twoje życie, że ktoś patrząc na twoje życie oddał chwałę Bogu? Będzie ktoś odważny, żeby to powiedzieć, czy nie? Jest. Jedna osoba. Super! Super! To już dobrze. Ale to słowo mówi do nas wszystkich. To Jezus mówi, kieruje te słowa do nas wszystkich, słuchajcie. Ja wiem, że poprzeczka jest zawieszona bardzo wysoko. Bardzo wysoko. Ja powiem wam, że zastanawiałem się i miałem z tym duży problem u mnie w życiu, że żeby ludzie widzieli i byli tak zainspirowani, żeby poprzez patrzenie na twoje życie oddawać chwałę Bogu, żeby uwielbiać Boga, patrząc tylko na twoje życie. Jest to co najmniej niesamowite, ale myślę, że jest to takim celem też w naszym życiu, żebyśmy tak żyli. I myślę, to nie chodzi o to, żebyśmy teraz starali się, prawda, wykonywać masę dobrych uczynków, bo ludzi nie inspirują same dobre uczynki. To też zauważyłem, nie wiem, czy wy też tak zauważyliście, że to, że będziesz dobrze czynił, owszem, podoba się ludziom. Ja nie mówię, że nie. Ludzie widzą, że ktoś jest porządnie żyje, no nie jest jakimś pijakiem, nie jest złodziejem, prawda, i stara się dobrze wykonywać swoją pracę i doceniają to, przełożeni to doceniają, prawda, i koledzy, koleżanki w pracy widzą to i to jest okej. Nawet dla ludzi, którzy nie znają Boga, to jest okej, tak, że ktoś ma dobre takie świadectwo, po ludzku mówiąc, dobrze żyje, nie, ale nie to zainspiruje Boga, zainspiruje ludzi, żeby chwalili Boga. Zgodzicie się ze mną? Nie to, że będziesz żył porządnie. Nie to, że nie będziesz się upijał, nie to, że nie będziesz kradł, że nie będziesz przeklinał. Nie to zainspiruje ludzi, żeby mogli chwalić Boga patrząc na ciebie. To nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Myślę, że większym wyzwaniem dla ludzi jest to, kiedy patrzą na człowieka, który mierzy się z takimi problemami, z jakimi oni się też mierzą, ale patrzy na nie z zupełnie innej perspektywy. I to inspiruje ludzi. I to, ja też to zauważyłem, że to inspiruje ludzi. Mamy te same problemy. Mierzymy się z takimi samymi problemami. Tyle samo premii nie dostaliśmy, prawda, w danym miesiącu. Solidarnie. Ale inaczej patrzymy na te sprawy. Tak? Inną wagę przywiązujemy do pewnych rzeczy. Inne rzeczy są dla nas istotne. Patrzymy na to właśnie z tej duchowej perspektywy. Tak, że naszym celem jest, żeby tak żyć, żeby podobać się Bogu. Nie po to, żeby zaspokoić te swoje ego, nie, żeby zaspokoić swoje potrzeby, żeby zaspokoić swoje pragnienia, ale żeby podobać się Bogu w tej duchowej, w tym duchowym właśnie patrzeniu na rzeczywistość. I zmierzając do końca już, ostatni fragment, który chciałem dzisiaj tak bardziej przyjrzeć się, któremu bardziej chciałem się przyjrzeć, od 19 wersetu przeczytam. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych, gdyż stworzenie zostało poddane znikomości nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa odkupienia ciała naszego. Dobra, żeby nie wchodzić tutaj w całą teologię tego fragmentu, myślę, że podsumuję to jednym słowem. To słowo nazywa się tęsknota. Wiecie, co oznacza słowo tęsknota? Kto wie, co to oznacza? No wszyscy wiemy, co to znaczy słowo tęsknota, ale tak naprawdę jaka to jest definicja? Lubię sobie zdefiniować czasami po polsku. Co oznacza słowo tęsknota? Jest to uczucie żalu wywołane rozłąką z kimś, albo brakiem lub utratą kogoś, albo czegoś. To po pierwsze. A druga definicja tego słowa jest to silna chęć osiągnięcia albo pozyskania czegoś. Ładnie to definiuje słownik języka polskiego, muszę przyznać. Ale tak jak na początku przeczytałem, jest to uczucie żalu wywołane rozłąką z kimś, albo brakiem lub utratą kogoś, albo czegoś. Kiedy mamy brak bliskiej osoby, tak, którą bardzo kochamy, dziecka na przykład, czy no w ogóle w relacjach, prawda, z którym blisko jesteśmy, tęsknimy. Tak? Nawet za zwierzętami tęsknimy, prawda? Ja kiedy byłem mały, to bardzo tęskniłem za moim psem, kiedy długo się z nim nie widziałem. Jechałem na kolonie i mnie to bardzo męczyło, że przez 3 tygodnie nie mogę się widzieć z moim psem, którego bardzo kocham. Więc zżywamy się z różnymi cielesnymi, że tak powiem, osobnikami, czy to ludzkimi, czy zwierzęcymi i rozumiemy, co to jest tęsknota, ale czy rzeczywiście możesz powiedzieć, że masz taką tęsknotę za Bogiem? Że masz taką tęsknotę za momentem, kiedy spotkasz się z Nim w wieczności. Czy rzeczywiście to jest taka tęsknota w twoim sercu? Bo zobaczcie, to słowo mówi tutaj, które przeczytaliśmy, że stworzenie, które żyje w duchowy sposób, żyje taką tęsknotą. Żyje takim pragnieniem. Albo inaczej, tak jak druga tutaj ta definicja mówi, silna chęć osiągnięcia albo pozyskania czegoś. Pamiętacie, co apostoł Paweł mówił? Że bardzo bym chciał już być, prawda? Gdzie? Z Bogiem, prawda? Ale ze względu na was jestem jeszcze tutaj na ziemi. I myślę, że Paweł doskonale wiedział, o co chodzi w tej tęsknocie. On potrzebował, chciałby być już z Chrystusem na wieki. Czy rzeczywiście tak masz? Czy to, co tutaj się dzieje dookoła, jest dla ciebie ważniejsze teraz, inspirujące bardziej? Czy rzeczywiście żyjesz tak, w taki duchowy sposób, że tęsknisz za nim po prostu? Tak po prostu. Bez żadnych teologicznych tutaj rozważań, tak? Że po prostu tęsknisz, tak jak za kimś bardzo ci bliskim. Że po prostu tęsknisz za momentem, kiedy przytulisz się do niego, kiedy on cię obejmie, kiedy powie, że jest twoim tatusiem tym już widocznym, prawda, fizycznym, gdzie możesz już go zobaczyć, dotknąć, pocałować może, tak? Nie wiem, jak to będzie w szczegółach. Ale wiecie, chodzi o relacje, tak? Chodzi o relacje. Czy masz taką tęsknotę za takim czasem? I myślę, że Bóg chce, żebyś żył każdego dnia taką tęsknotą. Żeby to determinowało twoje życie. I to mu się podoba, słuchajcie. I to mu się podoba. I słuchajcie, teraz dochodzimy do wersetu 28, od którego zaczęliśmy. Przeszliśmy przez ten cały obraz duchowego życia, które Bóg chce, że w taki sposób, żebyśmy żyli. I on teraz podsumowuje to wszystko. To wszystko, co przeczytaliśmy. A wiemy, jeszcze raz, że kochającym Boga, tak? Tym, którzy tak żyją, którzy chcą się podobać Bogu też. Bo jeżeli kochasz Boga, to chcesz Mu się też podobać, tak? A wiem, że kochającym Boga to jest tym, którzy są powołani zgodnie z Jego planem, wszystko służy ku dobremu. I wiesz co, jeżeli chcę Ci powiedzieć, że jeżeli rzeczywiście tak żyjesz, jeżeli Twoje życie jest oparte na tym duchowym spojrzeniu, na tej więzi, na tej bliskiej relacji z Bogiem, to jestem absolutnie przekonany, że to słowo zawsze, ale to zawsze wypełni się w Twoim życiu. I cokolwiek się będzie działo w Twoim życiu, wszystko będzie służyć ku dobremu. Wszystko będzie służyć ku dobremu. Tak jak tutaj jest napisane. A nie jedna rzecz, która się przydarzy w twoim życiu, którą Bóg dopuści, którą Bóg zainspiruje może, którą Bóg stworzy w twoim życiu, którą Bóg się zaopiekuje w twoim życiu, ona nie będzie na marne. Ona nie będzie na marne. Wszystko, co się będzie działo, będzie służyło ku dobremu, bo tak mówi Boże Słowo. Nie tak my mówimy, nie tak ja mówię tutaj z kazalnicy jako człowiek, ale tak mówi Boże Słowo, które jest do nas skierowane. Więc chcę cię zachęcić właśnie, żebyś żył tak, żeby Bóg patrzył na ciebie i miał z tego przyjemność, tak? Żebyś żył w duchowy sposób. Żeby Bóg powiedział, nie dałem mu tego Ducha Świętego na darmo. Nie dałem mu na darmo. Nie na darmo posłałem Chrystusa, który poszedł na krzyż, dzięki któremu przez to wszystko, co się wydarzyło, mogłem wylać swojego Ducha, żeby to zostało zmarnowane. Bo mamy tylko, zobaczcie, ten momentos, tak? En vivo. Momentos en vivo, tak? W Bożych oczach to jest momentos en vivo, które dzisiaj się zapala, jutro gaśnie. I pytanie, czy dostałeś to, co dostałeś i zmarnujesz to, czy przeżyjesz to życie, tak jak dzisiaj słyszeliśmy, sprzedasz się, prawda, temu światu, sprzedasz się swojej grzeszności, czy wykorzystasz to życie w taki sposób, żeby je przeżyć na duchowy sposób, które będzie nie tylko takim miodem dla Boga, prawda, takim przyjemną wonią dla Boga, ale będzie też właśnie, tak jak mówiliśmy, inspiracją dla innych ludzi, którzy będą mogli patrzeć na ciebie i być może będą tak zainspirowani, że będą przez to chwalić Boga. czego wszystkim wam życzę i każdemu z was, żeby tak było. I nawet jeżeli tak nie jest, to to słowo mówi, że to jest dostępne. Takie życie jest dostępne dla każdego z nas. Dla każdego człowieka, który ma moc Ducha Świętego. Może tak żyć. Możesz tak żyć. Możesz w duchowy sposób przeżywać swoje życie. Nie w cielesny, ale w duchowy. Możesz skupiać swoje myśli na Bogu. Możesz żyć tak, żeby ludzie widzieli tą Bożą wonność w twoim życiu i byli zainspirowani nie samymi uczynkami, ale tym, jakie masz spojrzenie, prawda, to duchowe spojrzenie na Boże sprawy, na Boże rzeczy. I oby tak było, by ludzie patrząc na nas mogli rzeczywiście oddać Bogu chwałę, mogli uwielbiać Go, a Jemu ta chwała jest należna. Żeby te uwielbienie, żeby te chwalenie Boga w naszym życiu, ta alaba a Dios, tak jak tutaj jest napisane, chwale Boga, alaba a Dios, możesz to zapamiętać po hiszpańsku albo po polsku, alaba a Dios, żeby to było widoczne w duchu i w prawdzie w twoim życiu. Żebyś chwalił tego Boga rzeczywiście w też fizyczny sposób, tak? Bo jest wspaniałą rzeczą chwalić, bo ja uwielbiam, a uwielbienie po hiszpańsku uwielbiam, ponad uwielbienie. Uważam, że to jest fantastyczna sprawa, piękne słowa, które chwalą Boga, ale to nie wszystko. Wiecie, uwielbienie Boga to nie wszystko, to krótki moment z twojego dnia, trzy tygodnia, ale właśnie chodzi o to, żeby go uwielbiać i w duchu, i w tej relacji, prawda, kiedy mu śpiewamy, kiedy się modlimy, ale i w prawdzie właśnie, kiedy żyjemy w duchowy sposób, w cielesnym świecie, w cielesnym ciele, ale w duchowej rzeczywistości. Jeszcze raz życzę wam tego wszystkiego i sobie też amen.